Radiowy kinematograf.
Przedstawiam Państwu mojego gościa, Marta Kraus, dyrektor Podkarpackiej Komisji Filmowej. Dzień dobry, witam się.
Dzień dobry.
Jeżeli pozwolisz, to otworzę mapę. To jest mapa wydana w 2020 roku, Podkarpacki Szlak Filmowy Jaśliska. Tak zaczęła się historia podkarpackich szlaków filmowych, właściwie poszczególnych ścieżek. Ta mapa to już archiwum, ale myślę też ważne wspomnienie i ważny początek.
Ta mapa to symbol pierwszego szlaku, symbol naszego dużego eksperymentu, bo ta pierwsza edycja w 2020 roku to była taka trochę eksperymentalna, żeby zobaczyć, jak szlak filmowy będzie funkcjonował, czy jest zainteresowanie, czy widzowie będą chętnie spotykać się z twórcami, czy będą oglądać te filmy, które powstały na Podkarpaciu, a jak już wiemy, na ten moment tych filmów jest sporo, bo nasze badania pokazały, że mamy ponad 60 filmów pełnometrażowych, już nie licząc samych seriali, dokumentów i mniejszych form.
Nie mówiąc też o tym, jak ważne filmy powstały na Podkarpaciu, filmy, które ubiegały się albo zdobywały najważniejsze nagrody świata i są już na stałe w historii kina nie tylko polskiego, ale światowego.
I jacy reżyserowie pracowali na Podkarpaciu, sięgając do Wajdy, do Hoffmana,
do Zanussiego. Kolskiego.
Te ostatnie lata to były szczególnie bogate w produkcje filmowe Pawlikowski, Skolimowski, Komasa, czyli te oscarowe produkcje. Producenci, reżyserzy, filmowcy ukochali sobie Podkarpacie i słyszymy to od wielu lat. Chętnie tutaj wracają, chętnie pracują, chętnie wykorzystują potencjał i plenery podkarpackie.
Dlaczego to jest tak atrakcyjne miejsce dla filmowców?
Myślę, że nadal szukają tego, czego jeszcze na ekranie nie było. Szukają nieoczywistości, szukają takich miejsc, które przede wszystkim odpowiadają historii i scenariuszowi, ale takie, które...
Świeże plenery?
Dokładnie tak. Natura, kultura, to co Podkarpacie ma, czy architektura drewniana, czy natura, wspaniałe Bieszczady, coraz częściej Beskid Niski, czy też jak ostatnio chociażby takie nam bliskie okolice jak Wilcza Wola, co dla wielu może być zaskakujące. Bardzo pozytywnie twórcy wypowiadają się o tych lokacjach, ale nie tylko o lokacjach, ale o tym, że tutaj się dobrze pracuje, tu jest dobra atmosfera, przyjazna. Tutaj są ludzie, którzy wspierają produkcję filmową, czują to, rozumieją, a to jest dla produkcji bardzo ważne.
No muszę ci powiedzieć, że rozmawiałem z wieloma reżyserami, którzy mówią, proszę pana, zamknięcie ulicy w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi na kilka godzin jest niemożliwe, ale w Przemyślu na przykład na kilka dni tak. I prezydent miasta nie widzi problemu, a mieszkańcy także z życzliwością nas traktują, co czasami nawet nas dziwi.
O Przemyślu bardzo często rozmawiamy z filmowcami. Przemyśl jest takim fantastycznym przykładem tego, jak można. Jak mogą władze miasta zadbać o to, żeby produkcja filmowa dobrze się odnalazła. Jak przyjaźnie otwierać ulice, jak przyjaźnie reagować na to, czego produkcja potrzebuje. Istotnie, w Warszawie obecnie bardziej opłaca się nie zamykać ulicy oficjalnie,
tylko zrobić ulicę po prostu.
Budować ulicę albo wejść tam nakręcić i zapłacić mandat, co wielu filmowcom się zdarza, ale też coraz częściej właśnie uciekają z Warszawy, właśnie dlatego, że mogą na tydzień mieć w odpowiedniej lokacji ulicę zamkniętą, mogą mieć wsparcie ze strony Straży Miejskiej. Jeżeli potrzebują jakichś nieoczywistych rzeczy, takich jak często wspominamy, że w Przemyślu potrzebny był przystanek z lat 80., przystanek się znalazł. Autobus z lat 90., oczywiście dnia następnego ten autobus jest. To jest ważne. To bardzo, bardzo ułatwia pracę, a jak wiemy, praca na planie filmowym to jest codziennie 60 do 100 osób. To są olbrzymie koszty.
Duże emocje i duża nerwowość też.
I kalendarzówka, która goni. I producent, który patrzy w kalendarzówkę i patrzy w koszty i mówi, że tego nie zrobimy, to musi się szybciej zadziać. I wtedy w takich miastach czy miejscowościach, gdzie to się wszystko szybko udaje, to one stają się wartością dla produkcji.
No to na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie wsparcie finansowe dla produkcji filmowych w naszym regionie. To jest szalenie ważne. Jeżeli Państwo sobie wyobrażają, że to wsparcie jest na poziomie kilku milionów złotych, to proszę tak nie myśleć. Ono jest znacznie skromniejsze, ale bardzo doceniane przez filmowców. Wielu podkreśla, nam zależy na miejscu, zależy nam na atmosferze, ale zależy nam także na pomocy finansowej. Ona się często sprowadza do rzeczy związanych z logistyką, na przykład ekipy filmowej. To jest szalenie ważne.
Oczywiście, pieniądze na planie są ważne i tutaj właśnie producent jest tym, który wie, jak ten montaż finansowy przeprowadzić. Tych pieniędzy na rynku polskim nie ma wiele. Więc tym bardziej te pieniądze są atrakcyjne. Od blisko 10 lat na Podkarpaciu działa Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy, które powołało województwo podkarpackie, za co zawsze jesteśmy i my wdzięczni, i filmowcy. W ramach konkursu corocznego wspieramy produkcje, które wydają nam się najciekawsze, najbardziej atrakcyjne i też pod kątem dystrybucji kinowej, tego, żeby mieszkańcy Rzeszowa, mieszkańcy Podkarpacia, mieszkańcy całej Polski mogli ten film później obejrzeć i obejrzeć plenery podkarpackie. To jest jeden z tych istotnych elementów. Jak wspominałam, produkcja to jest wielomilionowa inwestycja. Obecnie średni budżet filmu pełnometrażowego to jest 8 milionów.
Chopin na przykład, najdroższa polska produkcja.
Chopin, który kosztuje 70 milionów. Najdroższy film historyczny, który powstał w ostatnich latach. Te pieniądze są istotne i producent sięga po wszystkie środki, sięga po pomoc. U nas wiąże się to ze wsparciem zarówno finansowym, jak i właśnie wsparciem logistycznym. Producent jest zobowiązany do tego, żeby te środki, które od nas otrzymuje, żeby wydatkował na Podkarpaciu, co automatycznie łączy się ze zdjęciami i też po to jesteśmy, żeby mu pomóc w znalezieniu odpowiednich plenerów, żeby otworzyć miejsca, które zazwyczaj są zamknięte, żeby przekonać władze gminy czy miasta, że warto ich tutaj zaprosić, bo to się przełoży na promocję danej miejscowości czy miasta.
Nie mówiąc już o tym, że filmowcy chętnie opowiadają potem, gdzie kręcili, z kim współpracowali, jak ważna jest taka współpraca z lokalnymi środowiskami. Bardzo to doceniają. Nawet jeżeli film ociera się o Oscara, zdobywa Cezara, inne wielkie nagrody, ta informacja o miejscu, gdzie film był realizowany, o ludziach, którzy współpracowali, nawet tych, którzy przyczynili się tylko do jakiegoś małego fragmentu realizacji tego filmu, zawsze się pojawia. To jest wielka lojalność tych ekip filmowych.
To prawda. A dla nas to jest też miarą sukcesu. To jeżeli filmowcy mówią, że tutaj dobrze im się pracowało, to wiemy, że nasza praca została dobrze wykonana. My oczywiście katalogujemy wszystkie te wypowiedzi. Później przedstawiamy je na platformie Podkarpackiego Szlaku Filmowego.
No chwalimy się. Czym się chwalić, oczywiście.
Tak. Najwięksi już się wypowiadali o tym, jak tutaj się pracowało. I to są zawsze dobre, pozytywne, miłe słowa.
By państwo uchwycili pewne proporcje finansowe. My powiedzieliśmy, że na przykład Chopin kosztuje kilkadziesiąt milionów złotych, ale duży film amerykański nie kosztuje kilkudziesięciu milionów dolarów. To są setki milionów dolarów.
Żeby tylko sięgnąć do budżetu Marvela i te produkcje zaczynają się od 180 milionów dolarów, a zazwyczaj sięgają około 250 milionów dolarów. Także nasze produkcje są tanie. Tak.
Czy myśląc o Podkarpackim Szlaku Filmowym, myśleliście o czymś, co dziś nazywamy produktem turystycznym?
Od samego początku i nadal pracujemy nad tym, nadal się zastanawiamy też, jak przeprowadzić ścieżki, bo co roku spotykamy się w innym miejscu na Podkarpaciu. Przygotowujemy bardzo dokładne opisy tych miejsc, scen, które w tym miejscu powstawały. Sceny oczywiście filmowych. Opowiadamy historię tego miejsca i najbliższych okolic, ale też myślimy o tym, jak to połączyć, jak zaoferować turyście, który przyjeżdża na Podkarpacie na 1, 2 albo 3 dni, jak go przeprowadzić przez tę ścieżkę filmową. Także to jest jeszcze przed nami jako produkt turystyczny, ale mówimy już o produkcie kulturowym, mówimy o tym, że Podkarpacki Szlak Filmowy przez te ostatnie 5 lat zyskał i zyskał wiernych fanów, zyskał osoby, które tutaj przyjeżdżają na każdy szlak i to często z najdalszych zakątków Polski, bo wiedzą, że tutaj przez kilka dni mogą mieć tę intensywną dawkę filmu, spotkań z twórcami, z wprowadzenia w te historie filmowe, bo dla nas bardzo ważne jest to, żeby opowiadać o ciekawostkach, anegdotach, o tym, czego nie widzimy często na ekranie, tylko to, co się działo w kulisach.
Najnowszy przewodnik po Podkarpaciu, Podkarpackie Do Zobaczenia, zawiera rozdział poświęcony właśnie filmowemu szlakowi Podkarpacia. Tam są bardzo szczegółowe informacje. Ten wątek już znajduje się także w publikacjach, w czymś, po co sięga turysta zainteresowany jakimś regionem.
Co nas bardzo cieszy. Wiemy, że osoby, blogerzy, którzy zajmują się promowaniem pewnych miejsc, że oni dostrzegają szlak filmowy, dostrzegają to, jak wspomniałam, też fani kina. Dostrzegają to też instytucje. Jesteśmy niezwykle dumni, że Podkarpacki Szlak Filmowy w Bieszczadach był nominowany do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, co jest wielkim wyróżnieniem. Także wiemy, że coraz częściej o nim się mówi i kolejne edycje pokazują tylko, że atrakcyjność jego wzrasta.
Proszę Państwa, szósta ścieżka podkarpackiego szlaku filmowego będzie wiodła przez Kolbuszową. Właściwie będzie wiodła przez jedno konkretne miejsce. To jest Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej. Tam właśnie lokalizujecie Państwo szóstą ścieżkę filmową.
Nie bez powodu, bo tam powstawały duże produkcje historyczne. Kos Pawła Maślony, wcześniej Wołyń Wojtka Smarzowskiego, a w ostatnich latach Skansen w Kolbuszowej zasłynął z produkcji dużej platformy streamingowej 1670 i te trzy produkcje będziemy w szczególności eksponować w ramach tegorocznego szlaku.
No ja muszę powiedzieć, że serial 1670 jest absolutnym wyjątkiem. Rozmawiałem z reżyserami, mówili: 5 lat szukaliśmy kogoś, kto by się zainteresował naszym pomysłem. Wszyscy mówili, to jest rodzaj humoru, dowcipu, kompletnie nieprzystający do polskiego poczucia humoru. Co więcej, film historyczny, nie zdajecie sobie sprawy, ile to kosztuje. Takie otrzymywali odmowne odpowiedzi.
Aż szczęśliwie scenariusz trafił na biurko największych decydentów na platformie streamingowej i oni dojrzeli w tym. Przyszły sukces. To jest niezwykła produkcja, ponieważ już w trakcie właściwie jej wyświetlania i pierwszej obecności na platformie, ona już się stała kultową. Cała Polska mówiła, Polska wrzała, trochę Polska się podzieliła.
Mówiła językiem serialu.
I do tej pory mówi. To jest ewenement, ale to też pokazuje, że, no, że takie produkcje mają u nas szansę, że ta satyra, humor, ten rodzaj absurdu na ekranie podoba się. Zresztą on został świetnie zaprezentowany. Role aktorskie, scenariusz, dialogi, tu wszystko się zgadza. No i oczywiście scenografia, nasz wspaniały Skansen jako główna lokacja.
Myślę, że pomysł, by w stylu mokumentu zrealizować ten serial, czyli fabuły, która udaje film dokumentalny, prawda? Główny bohater mówi do kamery, jakby prowadzi nas przez ten świat, a z drugiej strony cały czas mamy świadomość, że opowiadamy nie o XVII wieku, ale o czasach współczesnych. Ta zabawa, to przechodzenie między światem przeszłym a teraźniejszością jest znakomita.
Bardzo umiejętnie poprowadzona konwencja, ale powiem, że nie do końca oryginalna. Myślę, że ci, którzy znają 1670, ale znają też serial Norsemen, który na tej samej platformie kilka lat wcześniej zadebiutował, dostrzegą podobieństwa. Ja byłam na planie 1670, kiedy pierwszy sezon kręcono, nie znałam scenariusza. Obserwowałam kilka scen i rozmawiam z produkcją, mówię, słuchajcie, ale to jest podobne do Norsemen. Oni się zaczęli śmiać i mówią, wiemy. Byliśmy z nimi w kontakcie też i kiedy mieliśmy pewne pytania, pewne wątpliwości, to się nawet konsultowaliśmy.
Tak, film pełen uszczypliwości, dowcipu, który czasami jest doskwierający i boli, ale też pełen humoru, dystansu, pokazuje nas z innej perspektywy. On jest arcypolski, ale jednocześnie uniwersalny.
I ja myślę, że dla widza otwartego i poszukującego nowych wrażeń, to był produkt idealny, też potrzebny na nasze czasy. Myślę, że ta swoboda, to operowanie właśnie humorem, nawiązaniem do współczesności, no to jest coś, co od razu widzowie zauważyli i myślę,
i pokochali.
Że pokochali i czekają z niecierpliwością na kolejny sezon, a wiemy, że ten już niedługo.
A nawet trzeci niedługo, ponieważ właśnie trwa realizacja sezonu trzeciego. Pierwszy dzień podkarpackiego szlaku filmowego dedykowanego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej poświęcony będzie właśnie serialowi 1670. Cała sobota.
Sobota w Adamczysze. Wszystko, co związane z serialem. Oczywiście wizyta na planie filmowym. Adamczysza będzie otwarta, a jeden z kierowników produkcji, ten, który był od samego początku, który odpowiada za każdą śrubkę, za każdą deskę i za to zwożenie błota, którego tam wtedy brakowało, będzie oprowadzał, więc niezwykła okazja. Marcin Michalski, który jest scoutem, location managerem i właśnie drugim kierownikiem produkcji, nam opowie o tym, jak powstawała filmowa Adamczycha. Będziemy też gościć producenta Janka Kwiecińskiego, głównego kierownika produkcji, czyli Marcina Ksobiecha oraz osobę niezwykle ważną, czyli Mietka Koncewicza, swoją drogą pochodzącego z Rzeszowa, który jest scenografem, więc to on odpowiada za to, jak Adamczycha wyglądała. Z nimi spotkamy się, oni opowiedzą o tym, jak z błota uczynić złoto.
To jeszcze tylko dopowiedzmy, że Mietek Koncewicz był także scenografem filmu Io Jerzego Skolimowskiego.
Oscarowej w naszej produkcji. Oczywiście w programie maraton filmowy, czyli obejrzymy cały pierwszy sezon. Będzie mnóstwo atrakcji związanych z 1670, jak gra wiejska, jak bieg chłopa pańszczyźnianego.
Quiz nawet będzie.
Będzie quiz filmowy dla fanów, którzy wiedzą wszystko, z nagrodami ufundowanymi przez platformę. Będzie potańcówka na sam koniec wieczoru i zagra nam o godzinie 20 koncert zespół Wowakin, kapela, którą znacie państwo doskonale z serialu.
Tak, tworzyli ścieżkę dźwiękową, muzyczną do tego serialu. Dzień drugi Podkarpackiego Szlaku Filmowego w Kolbuszowej to spotkanie z filmami dokumentalnymi, ale także fabułami, które wiążą się z Kolbuszową, czyli Wołyń i Kos.
I to jest taki dzień filmów historycznych, czyli te dwie duże produkcje wspomniane, Kos, Wołyń, projekcje z udziałem twórców. Już możemy, myślę, że śmiało powiedzieć, że przed Wołyniem będzie spotkanie z twórcami, z Wojtkiem Smarzowskim, z Lechem Dyblikiem, z Dariuszem Toczkiem, z Markiem Zawieruchą, który był scenografem do filmu, więc to też niezwykła okazja dla naszych uczestników.
Także scenograf do Bożego Ciała, jak pamiętam.
To jest scenograf, który kocha Podkarpacie, jest już po raz kolejny na szlaku i który chce wracać z kolejnymi filmami do naszego regionu.
Oczywiście także spotkanie z przedstawicielami filmu Kos.
I będzie obecny scenarzysta Michał Zieliński, którego znamy od lat. Właściwie śledzimy rozwój tego projektu od Wrocławia, gdzie projekt był po raz pierwszy prezentowany i to, żeby nie skłamać, było 5 lat temu mniej więcej, kiedy po prezentacji sama podeszłam do Michała i powiedziałam, to jest fantastyczny projekt i chcielibyśmy być jego częścią. Co kilka lat później się wydarzyło, z czego jesteśmy niezwykle dumni, że tyle zdjęć powstało na Podkarpaciu. Będziemy opowiadać o tym, co się wydarzyło na Podkarpaciu i jak właśnie Podkarpacie i skansen i okolice zagrały w filmie.
Proszę państwa, 2 dni z kinem, z kulturą, artystami, którzy pojawiają się u nas i często tylko są na planach filmowych. 9 i 10 sierpnia będą do państwa dyspozycji. Będą się z państwem spotykać, będą rozmawiać i będą opowiadać o kinie. Może ktoś zakocha się w kinie tak skutecznie, że potem sam zacznie realizować filmy albo dołączy do jakiejś ekipy filmowej.
Mamy takie przykłady. Od lat prowadzimy program edukacyjny Camon. Wielu twórców wyszło już spod naszych skrzydeł. Mamy nadzieję, że kolejni do tego dołączą.
Podkarpacki Szlak Filmowy, odsłona 6, proszę państwa. Sobota i niedziela, 9 i 10 dzień sierpnia. Zapraszamy.
Zapraszamy serdecznie i tym razem mamy dla państwa logistyczną niespodziankę. Otóż osoby z Rzeszowa zapraszamy do tego, żeby podróżowały do Kolbuszowej pociągami, autobusami, a na miejscu, na dworcu już będzie czekał na państwa specjalny autobus, który dowiezie was do skansenów Kolbuszowej.
No to pełen komfort. Marta Kraus, dyrektor Podkarpackiej Komisji Filmowej.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Zapraszamy państwa do udziału w tych wydarzeniach.
Radiowy kinematograf.